tych naszych rozważaniach o wolności mówiliśmy wczoraj o takiej biedzie człowieka, która pozornie wydaje się wolnością, a tak naprawdę miłości przeczy, o tym, że człowiek boi się służyć. I jeśli to odszuka, że sensem naszego życia jest miłość i podejmie się służby, jest ocalony. Ale rodzi się to też z tego, że człowiek chce być kimś. I jeśli nie odnajdzie swojej tożsamości w Bogu, to za wszelką cenę próbuje zaznaczyć swoją obecność. To już było w raju znowu, gdy Adam i Ewa doświadczali miłości Boga, a jednak usłyszeli głos szatana: będziecie jak Bóg, znali prawdę, będziecie znali dobro i zło. Być kimś, być jak Bóg. To jest pokusa, która towarzyszy człowiekowi przez wszystkie wieki. Jeśli patrzymy na działania imperatorów, jeśli patrzymy na działania różnych cesarzy, władców tego świata, to nie chęć zaspokojenia potrzeb materialnych czy głód nimi kieruje, ale chęć bycia jak Bóg, panowania nad światem. Ja też chcę coś znaczyć. I tak mnie bardzo boli, jak ktoś coś złego o mnie powie. Tak mi zależy, by wyglądać dobrze przed światem. Boję się, żeby ktoś o mnie coś złego nie powiedział. Ile troski muszę włożyć w mój wizerunek, który odbierają moi bliźni. Chodzi oczywiście przede wszystkim o wizerunek wewnętrzny, o to, jakie wartości we mnie dostrzegają, ale ten wewnętrzny też. Gdy idziemy przez ulicę naszych miast, ile jest sklepów z modną odzieżą, z kosmetykami. Odwiedzam czasem moją siostrę w Londynie i bardzo lubię rano jeździć metrem, bo panie, które zdążają do pracy w tych dalszych dzielnych, trochę biedniejszych, nie tracą czasu. Tak mi się to podoba. Otwierają torebki, otwierają lustra i poprawiają stworzenie. Tak to Pan Bóg sprawił, że myślą, że mogą być jeszcze piękniejsze. Nie chyba prawda, ale chcą poprawić. Człowiek chce wyglądać, chce się prezentować. Dotyczy to również wnętrza człowieka. Pamiętam, byłem jeszcze w seminarium 20 parę ładnych lat temu. Wracałem z wakacji na taki tydzień pracy do seminarium. Przemierzałem całą Polskę pociągiem do Koszalina. Przyjechałem rano. Była godzina gdzieś 7:30. I tak sobie pomyślałem, są wakacje, msza święta do 7:00, więc nie będzie już dzisiaj przy świętej seminarii. Pójdę do katedry. Wszedłem do katedry, jeszcze było trochę czasu do Eucharystii. I też myślę, w zasadzie to jest czas wakacji, nie będzie może spowiedników. Skorzystam z sakramentu pokuty. To było sobotni poranek. Kilka osób stało w kolejce do konfesjonalu. Stanąłem jeszcze wtedy bezczytany, bo to chyba na drugim roku, czy na początku trzeciego. Stanąłem w kolejce i przede mną odchodziły kolejne osoby, które się wyspowiadały. Przede mną stał młody mężczyzna i gdy już miał podchodzić do konfesjonalu, odwrócił się i mówi do mnie: ja mam dzisiaj ślub, ale moja przyszła żona dzisiaj nie zdąży do spowiedzi. Może pan podał kartkę księdze, żeby ksiądz podpisał? Oczywiście nie wziąłem. Tak sobie nieraz o tym myślę, jaki biedny człowiek. W kartkach, w papierach wszystko by się zgadzało. A potem byłoby pytanie, i może takie potem przyszło. Co się stało, że jakby zabrakło Bożego błogosławieństwa? Co się stało, że Boga nie ma w naszym życiu? Jeśli był ślub i ktoś zagrał Ave Maryję i zaśpiewał, łódki było dużo na weselu i wszystko było. Ale nie było tego najważniejszego. Bóg nie przyszedł. Bo chciał przyjść, ale w sercu nie było miejsca. Zewnętrznie wszystko było dobrze. Jezus tak często to wyrzuca ludziom, tym, którzy go otaczają, zwłaszcza faryzeuszom, że dbają o zewnętrzną stronę, a nie liczą się tym, co jest w sercu. Ilu z nas tak się bardzo boi, by nie stracić dobrej opinii? I równocześnie ilu z nas ludzi potrafi miesiącami, latami czasem żyć z sumieniem obciążonym grzechem? Byle dobrze mnie odebrali. A tak naprawdę wartość prawdziwa jest w sercu człowieka. Owszem, chociaż świat nie osądzi, wtedy mnie to zaboli, ale jednak nie stracę swojej wartości, jeśli jestem prawdą. Mówi dzisiejszy psalm, że prawy wschodzi w ciemnościach jak światło. Potrzebujemy świadectwa. I tak naprawdę autorytet buduje człowiek przez prawdziwe dobro, które w nim jest. Wszyscy ci, którzy siłą zdobywają władzę, którzy chcą się zaprezentować jak najpiękniej, na chwilę mogą być przywódcami, jeśli ta zewnętrzna powłoka nie zgadza się z ich wnętrzem. Jeśli o sobie powiedzą, że jest złodziej, a w życiu nic nie ukradłeś, jeśli cię nawet skażą, postawiwszy świadków za kradzież, a w życiu nic nie ukradłeś, złodziejem nie będziesz. Będziesz niewinnie skazany. Jezus Chrystus, nazwany bluźniercą, arcykapłan rozwarł szatę, krzycząc, że zbluźnił. Nie stał się bluźniercą. Uznany za złoczyńcę, nie stał się złoczyńcą. Ale został niewinnie skazany. Z tego lęku o uznanie rodzi się krzyk człowieka. Krzyk, który niekoniecznie musi być werbalny. Krzyk, który sprawi, że młody człowiek, czujący się nieakceptowany, zostawi sobie włosy na jakimś cukrze, bije ćwieki gdzieś w ucho, nos. Że idąc przez ulicę budzi postrach innych. Krzyczy o to, że chce być kimś. Krzyczy, nie jestem kochany. To są ci, z którymi na co dzień się spotykam. Cudowni ludzie, zranieni, przez to, że nikomu nie potrzebni. Chcę być kimś. I czasem mi się wydaje, że jeśli doskonale wypracuję wszystkie szczegóły w moim życiu, będę perfekcyjny, to rzeczywiście coś będę znaczył. A tak naprawdę perfekcjonizm pochodzi od szatana. Bo perfekcjonizm to postawa, która nie dopuszcza błędu. Nie możesz być niedoskonały. Nie możesz powstać, pilnij się. Musisz wypaść, jak wypaść się najlepiej. A Bóg przychodzi i mówi, przyszedłem do grzeszników, bo oni potrzebują uzdrowienia. Bóg, zostawiając nam wolność, zaryzykował naszą słabość. Zaryzykował, że go odrzucimy. I wcale się nie przejmuje tym, że jest grzech na świecie. Bo posłał swojego Syna, by nas od grzechu wybawił. I zwyciężył raz na zawsze zło. I ci, którzy uwierzą w to zwycięstwo, żyją. Bóg kocha mnie razem z moim grzechem. Tak samo mnie kocha, gdy jestem w stanie łaski blisko Niego. I tak samo mnie kocha, gdy zgrzeszę. Choć ja, oddalając się od Boga, odwracając się od Niego bardziej, wtedy cierpię. Tracę sens życia. To tak jak, może bardziej jeszcze, jak mama, która mając dziecko, kocha je, gdy jest chore, gdy jest zdrowe. A może gdy jest chore, to jeszcze więcej czułości mu okazuje. To tak jak kochająca mama, która widząc, że mały synek pobrudził świeżo ubraną koszulę, nie wyrzuca go razem z koszulą do pralki. Może pokrzyczeć, może zwrócić uwagę, ale nie kocha go mniej, dlatego że się ubrudził. Bóg jest miłości szalony. Bóg swoją miłość wpisał moją niedoskonałość. I jeśli ja w to uwierzę, że mogę Boga kochać, choć nie jestem idealny, że mogę Go kochać, choć jestem pełen ran, wtedy się z Nim spotkam. Dlaczego Jezus, wybierając 12 apostołów, którzy stali się fundamentem Kościoła, nie wybrał lepszych? Dlaczego tam się znalazł Judasz? Dlaczego byli ci, którzy się kłócili o pierwsze miejsca w Jego Królestwie? Dlaczego na pierwszego papieża wybrał Piotra, który powiedział, jesteś skałą, a ta skała, gdy przyszedł moment próby, powiedział, nie znam tego człowieka. Dlatego, żebym nie zwątpił w Bożą miłość miłosierną. Dlatego, żebym zrozumiał, że nie ode mnie zależy ta relacja między mną a Bogiem, ale że On mnie ciągle obdarowuje. I choćbym miał wszystkie grzechy świata na sobie, jeśli zawołam ulituj się, to się z nim spotka. Bóg miłości jest szalony, świat to nie zrozumie. Znamy dobrze tę przypowieść o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu. Myślę, że nasza pobożność, poprawność, religijna dobudowała do tej przypowieści happy end. No bo gdybyśmy mieli to szybko opowiedzieć, to przypomnę, ojciec miał dwóch synów, tak Jezus to opowiada. Młodszy niech poprosił o majątek mu się należący, odszedł świat, rozstrzonił majątek i wrócił. Ojciec go przejmuje, a ten drugi syn ma pretensje o to, że ojciec go obdarował i przebaczył mu winę. I żyli długo i szczęśliwie w objęciach ojca. Ale gdy czytamy dobrze tę Ewangelię, to Jezus trochę inaczej ją opowiada. Gdy dobrze się w te słowa wsłuchamy i gdybyśmy chcieli go poprosić o powiedz dalej, to musiałoby to zabrzmieć tak. Ten synek, który roztrwonił majątek ojca, gdy zaczął odczuwać głód, zaczyna myśleć jak typowy alkoholik czy narkoman. To ja tu z głodu ginę, a słudzy u mojego tatusia sobie zajadają dobre rzeczy. Pójdę, powiem dzisiejszym językiem młodzieży, wcisnę staremu kij i powiem pokornie tatusiu, przepraszam, wygrzeszyłem przeciw Bogu względem ciebie. Stary się nabierze, przyjmie mnie do domu i będzie mi lepiej. Nie wraca z miłości, wraca z głodu. Wraca złożoną w głowie historyjką. Powiem to mojemu ojcu. Wrócę do ojca i tak powiem. Nie mówi, wrócę, bo tato cierpi. Wrócę i taki tekst mu sprzedam. Ale Bóg, którego Jezus w obrazie tego ojca ukazuje, wychodzi naprzeciw i nie pozwala mu nawet tego powiedzieć. Wierzy mu, jakby z góry przewidując, co się dalej stanie, ale przyjmuje to bezwarunkowo. Cieszy się z jego powrotu. Jakby był naiwny. Jakby wierzył w to, że on szczerze wraca. I gdyby Jezus miał dopisać dalszy ciąg tej przypowieści, mówiłby pewnie tak. Minęło znowu 2 tygodnie. Ten syn się najadł, wyspał, odpoczął, zgarnął znów część majątku i poszedł w dalekie kraje. I gdy rozstronił wszystko, wrócił ponownie, chcąc wcisnąć swojemu ojcu taki tekst, że przepraszam, że go zgrzeszyłem. A ojciec przyjął go ponownie i opodarował pierścienie i nową suknią. I minęło 2 tygodnie lub 3 tygodnie, miesiąc, znów się najadł, znów zgarnął część majątku i poszedł. Tyle razy by były te powroty, ile razy ja, ile razy ty, lekarz utraty konfesjonału. Bo to jest przypowieść o mnie, o grzeszniku, który przychodzi do konfesjonału i mówi, Boże, przepraszam, się już więcej nie zgrzeszę. A za niedługi czas powraca i robi to samo. Ja spowiadam dość dużo sióstr wykonnych i mam na przykład taki dom, gdzie spowiadam nowicjuszki i kończy się spowiedź. Wszystkie młode siostrzyczki, nowicjuszki są wypowiadane. Podchodzi do mnie siostra mistrzyni i mówi, to co? Za 2 tygodnie ksiądz przyjedzie? A ja mówię, a po co? No do spowiedzi. No ale do jakiej spowiedzi? Przecież każda z nich mówiła, że więcej nie zgrzeszy. I Pan Bóg w to uwierzył. Ale ani ta siostra przełożona, ani ja nie. Dlatego, że Bóg w swojej miłości jest aż po ludzku naiwny. Choć naiwny nie jest. Choć jest tak wielki w swoim miłosierdziu, że choć ja sam nie wierzę, że już będę inny, to On mi wierzy. Tak wielka jest miłosierna miłość Boga. Wolność to zaakceptowanie tej dziwnej sytuacji, że ja jestem słaby, że do śmierci będę grzesznikiem, później już nie. I że do śmierci będę miłosierdzia potrzebował. Wolność to spojrzenie sprawnie na siebie, że żyję dzięki Bożemu miłosierdziu, które między innymi w przebaczeniu grzechów się objawia. Jeśli uznam to w sobie, to popatrzę z miłością na brata. To nie będę się gorszył, że ktoś zgrzeszył. To nie będę się dziwił, jak to się stało, że mógł coś takiego zrobić. No mógł, bo jest człowiekiem słabym, bo jest grzesznikiem. Każda moja rada, każda moja niedoskonałość to jest miejsce spotkania z Bogiem. Bo nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. Dawanie świadectwa przed światem, bycie światłem świata, to jest też podbicie tego Bożego miłosierdzia. To jest też ogłoszenie światu nadziei, że grzech nie ma ostatniego słowa. że choćby się na cały świat rozlewał, to Jezus zwyciężył szatana. I ja w to wierzę i dlatego wracam do Niego jak najczęściej. Moja rana jest miejscem spotkania z Bogiem. Wczoraj do młodzieży przed bierzmowaniem opowiadałem jedno zdarzenie. W tych naszych ośrodkach w Czanakolo na co dzień doświadczam cudów, uzdrowienia. Jezus ich leczy. Nie tak dawno, już kilka ładnych miesięcy temu w sumie, przyszedł do naszego ośrodka, jednego z naszych domów, syn prostytutki. Poraniony bardzo mocno emocjonalnie. Mieszkał z matką przez wiele lat, od dzieciństwa, w jednym pokoju, takie to było mieszkanie. I w tym pokoju mama też pracowała. Więc widział przeróżne rzeczy. Tak miał bardzo skrzywione spojrzenie na relacje damsko-męskie. Tak głębokie rany w sobie, że przejawiało się to w dziwnych jego różnych zachowaniach. Gdy przez kilka dni przebywał w towarzystwie kolegów, którzy z serdecznością, ciepłą go otoczyli, zaczął chodzić do kaplicy z nimi, pojawił się w nim niesamowity bunt. Aż mu piana z ust twardy mówił o matce. Nienawidzę jej. Złamała mi życie. Mówiłem mu wtedy, ale też życie ci dała. Przekazała ci życie od Boga. Nienawidzę jej. Nienawidzę jej. Mijamy tygodnie. Chodził, modlił się, rozmawiał, ale serce się nie mogło uleczyć. Rana była zbyt głęboka. I chyba po 4 może miesiącach, gdy chłopcy wstają na adorację od 2 do 3 w nocy, którejś nocy przyszedł z nimi do kaplicy i zaczął strasznie płakać. Nie mogli go uspokoić. Nie dziwili się, bo takie wybuchy płaczu nieraz tam mają miejsce. Próbowali go jakoś pocieszyć, uspokoić. Nie chciał nic mówić, tylko płakał przed Jezusem, godzinę przepłakał. Rano mi mówią, porozmawiaj z nim, jak tam przyjechało. Zaczynamy rozmowę, znając go i jego problemy i tą jego nienawiść do matki. I on mówi pierwsze słowa, wiesz co? Jaka ona jest biedna. Jaka ona jest biedna. Jak ja ją naprawdę kocham. Ona jest taka poraniona. I postanowił, że będzie się za mamę modlił. I postanowił, że będzie na nią pościł. Że chce ją uratować. Zupełnie jakby mu się wzrok odmienił. Z nienawiści spojrzał na nią z miłością. Gdy sobie uświadomił, że on też wiele zła zrobił. I że może nie wie, jaka jest przyczyna słabości jego matki, jaka jest przyczyna tej biedy, która w niej jest. Gdy nagle wpatrywał się w Jezusa w Eucharystii, stało się coś dziwnego. Zaczął inaczej patrzeć na tę, którą tak bardzo nienawidzi. Doświadczenie miłosierdzia leczy serce. Znamy tę scenę, gdy przyprowadzają do Jezusa jako grzesznicę. Już zacierali ręce, będzie widowisko. Już mieli kamienie w rękach, by na nią rzucić. A on mówi, kto za ze grzechu niech pierwszy rzuci kamienie. Ze wstydem odchodzili. A do nich nie powiedział, dlaczego tak żyłeś? Ile razy? W kim? Gdzie? Tylko powiedział, ja cię też nie potępiam. Idź, ale już nie grzecz. Bóg jest tak hojny w miłosierdziu, że żaden grzech świata nie jest w stanie tego miłosierdzia zabić. Jeśli poznamy to miłosierdzie, jeśli doświadczysz tej miłości, będziesz wolny. Będzie cię zły pazurem drapał. Czasem coś złego zrobisz, czasem cię potkniesz. Czasem cię samemu najpierw wstyd, że już tyle razy próbujesz i coś nie wyszło. Niczym jest grzech od oceanu Bożego miłosierdzia. Popatrz tak na tę miłość. Popatrz tak na tego, który stworzył nas i założył z góry, że mamy prawo od niego odejść. I który nigdy z nas nie rezygnuje. Bo tylko takie spojrzenie może zmienić świat. Bo tylko taka wolność sprawia, że nie boję się stanąć przed światem i powiedzieć, jestem grzesznikiem. Ta siostra Elwira, która założyła wspólnotę w Czanakolu, miała też ojca alkoholika. Często o tym mówi, że to był jej pierwszy podopieczny, gdy jako mała dziewczynka musiała w nocy biec po papierosy dla ojca. I mogła zamknąć się i mogła nienawidzić świata i ludzi, a ona patrząc przez swoje doświadczenie, stając przed Bogiem, popatrzyła na człowieka z miłością. To ona nieraz staje przed ludźmi i mówi, my jesteśmy wspólnotą publicznych grzeszników. Dlatego, że grzech jest częścią naszego życia po grzechu pierworodnym. Ale grzech, który zniewala nasze serce, który sprawia, że boimy się pokazać światu, jest niczym wobec miłosierdzia. Jeśli go doświadczysz, jeśli poczujesz się przez Boga obdarowany nowym pierścieniem, nową szatą, jeśli zobaczysz, że On Ci uwierzy, chociaż Ty sam nie wierzysz, że możesz się zmienić, zaniesiesz to światło innym. Zaczniesz być dobry. Zaczniesz patrzeć na ludzi i dopatrywać się w nich coś dobrego. I będziesz dla świata naiwny, ale będziesz odbiciem Bożej miłości. Jezus, który kochasz nas do szaleństwa krzyża, do szaleństwa Eucharystii, który mimo obojętności świata i odrzucenia nieustannie daje nam swoją miłosierną miłość. Daj nam w tę miłość uwierzyć. Spraw, byśmy się poczuli przez Ciebie przytuleni. Nawet wtedy, gdy już sami nie mamy nadziei. Obudź w nas nadzieję, byśmy się stali dla naszych braci światłem na drodze. Amen.